Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Gdańsku, a właściwie o tworzeniu się nowego Gdańska po marcu 1945 roku. Moim gościem tradycyjnie ostatnio przez Skype'a jest Piotr Perkowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i autor książki Gdańsk, miasto od nowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to dobrze, to w takim razie spróbujmy zastanowić się, jak to wyglądało. No ten marzec jest dramatyczny, to jest krwawe zdobycie miasta przez Armię Czerwoną, miasto jest w gruzach. W tych gruzach mieszkają wciąż tysiące głównie niemieckojęzycznych dawnych mieszkańców Gdańska i uchodźców z różnych miejsc, którzy do tego miasta się schronili. Ale już właściwie od samego początku te władze warszawskie podejmują decyzję, że ten Gdańsk będzie ważnym miastem na mapie tej nowej Polski, czego najlepszym dowodem jest utworzenie w tych marcowych dniach jeszcze województwa gdańskiego.
Tak, zgadza się. Gdańsk był miastem wyjątkowym. Zresztą wydaje mi się, że był wyjątkowym nie tylko w marcu 1945 roku, ale już wcześniej i w działaniach wojennych Armii Czerwonej i wcześniej. Jeśli myślimy o dwudziestoleciu międzywojennym II Rzeczypospolitej, czy o konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku.
Więc, czyli z gruba mówiąc tak naprawdę od Mickiewicza i od tego z pasusów panu Tadeuszu.
Tak, tylko że jeśli myślimy
świadczy to o emocjach związanych z Gdańskiem.
No ja myślę, że moglibyśmy zacząć naszą rozmowę od emocji. To jest dobry punkt wyjścia. Dlatego, że te emocje były bardzo silne i to były zarówno emocje związane z pewnego rodzaju sentymentem do Gdańska, jak i emocje związane z polityką, to znaczy z kontrowersjami wokół Gdańska i tego, czy jest to miasto polskie, czy niemieckie, czy może jeszcze jakieś inne. I wszystkie te emocje, one można powiedzieć znalazły swoją kulminację wiosną 1945 roku, kiedy no, administracja polska otrzymała możliwość, żeby przejąć rządy w mieście. No i oczywiście to jest, marzec jest tutaj tragicznym dla Gdańska zupełnie wydarzeniem. Dlatego pan już wspomniał o ludziach, którzy wtedy byli w Gdańsku, bronili Gdańska, bądź o ludności cywilnej, no ale także przede wszystkim zniszczenia, dlatego że duża część miasta została w owym czasie zniszczona. Tutaj mówimy i o Głównym Mieście, i o Wrzeszczu, i o Nowym Porcie, i o jeszcze paru innych miejscach w Gdańsku, gdzie te zniszczenia były duże. I to powoduje, że ta nowa administracja ma całe ręce, znaczy pełne ręce roboty.
No tak, ale tutaj mamy do czynienia jakby z dwoma też aspektami, bo z jednej strony oczywiście ten polityczne sięgnięcie po Gdańsk jest ważne z psychologicznego punktu widzenia i też z pewnej politycznej jakby kalkulacji władz warszawskich. Tu bardzo ważnym wątkiem, jak się wydaje, jest też ten symboliczne wejście, co prawda resztek, ale tej brygady pancernej, która no, była tym polskim czynnikiem militarnym, który też odgrywał ważną rolę, czyli organizowane uroczystości na długim targu i potem zaślubiny z morzem w Gdyni, czyli takie aspekty, które były bardzo ważne też z propagandowego punktu widzenia. No ale też jest pewnym faktem, że za tą Armią Czerwoną i za tymi nielicznymi, ale jednak także oddziałami Wojska Polskiego do miasta, no, w mieście pojawiają się Polacy. Ja sam znałem ludzi, którzy właściwie prawie, że za tym czołgiem sowieckim do tego miasta wchodzili. Niektórzy byli szabrownikami, bo to też warto podkreślić, że to jest epoka szabru, ale też ogromna ilość ludzi po prostu no, miała takie poczucie, to teraz będzie polskie miasto, tutaj trzeba sobie znaleźć ładne mieszkanie, być może z ładnymi meblami i zamieszkać w nim i czekać, aż się to życie zacznie odradzać.
Tak, no Gdańsk ma, mimo że jest zniszczony, to przyciąga bardzo ludzi. No pytanie, na ile w ogóle zdawano sobie sprawę z sytuacji w Gdańsku, jak ona jest tragiczna. No bo przecież nie było połączeń telefonicznych i tak naprawdę nikt do końca tego nie wiedział. I ludność cywilna, ona rzeczywiście pojawia się wcześniej, bo już w kwietniu 1945 roku Pojawiają się nowi przybysze w Gdańsku i mamy do czynienia z tak zwanymi dzikimi zasiedleniami w tym czasie. No i kim są ci ludzie? Skąd oni przybywają? Oni przybywają z rozmaitych regionów Polski. Warszawa jest zniszczona i na przykład plotka o tym, że można wyjechać do Gdańska, że Gdańsk został zdobyty, bardzo szybko rozprzestrzenia się i ludzie rozmaitymi środkami transportu starają się dotrzeć na wybrzeże gdańskie, oczekując, tak jak pan powiedział, że czeka tutaj dla nich jakieś atrakcyjne nowe życie. Czy tak było? No to już wszystko zależało od tego, kto, kiedy i gdzie przybył.
No tutaj też mamy do czynienia z ludźmi, którzy na przykład, przepraszam, że powiem, zacierali swoje ślady i to zarówno te chwalebne, czyli ludzi, którzy mieli takie poczucie, że przynależność na przykład do Armii Krajowej może im zaszkodzić, ale też i ludzie, którzy no, różne rzeczy robili podczas tej okupacji i oni, mówiąc najkrócej, na tych ziemiach odzyskanych, jak to wtedy to określano, próbowali znaleźć swoje nowe miejsce, trochę zacierając ślady za tym, co się działo wcześniej, no ale też i dość szybko zaczęto wzywać ludzi do pracy w tym mieście. Ja z Marcinem Westphalem rozmawiałem jakiś czas temu na temat początków Stoczni Gdańskiej. No i to też jest ciekawe, że na początku pracowali tam głównie niemieccy robotnicy, jak próbowano ten zakład uruchamiać, no ale dość szybko próbowano też ściągać robotników z głębi Polski. To też pokazuje, że to jest pewien ważny wątek, nim pojawią się tak naprawdę w Gdańsku, choć też pojawią się relatywnie szybko, przesiedleńcy z Zabuga.
Tak, i tutaj no, jest co robić w ówczesnym Gdańsku i trzeba odgruzować ulice, trzeba, jeśli to jest możliwe, uruchomić dostawy mediów. Trzeba oczywiście podjąć pracę na rzecz zaopatrzenia, dlatego że Gdańsku groził głód. To, co jest ważne, to zapobieganie epidemii, kluczowa sprawa. Wybuch epidemii mógł dalej dziesiątkować populację ówczesnego Gdańska. Także tych zadań, przed którymi stoją ludzie, jest oczywiście odbudowa przemysłu, ale to dzieje się trochę później. Więc tych pierwszych zadań, mówimy o zupełnie pierwszych tygodniach kwietniowych, jest naprawdę wiele i po prostu potrzeba rąk do pracy. I teraz tych rąk do pracy tak naprawdę nie ma, więc to, co robią władze gdańskie, to po prostu kierują do pracy zastaną ludność, czyli ludność niemiecką, uciekinierów wojennych i też również dawnych gdańszczan, zwanych autochtonami, więc wszyscy oni są przymusowo kierowani do pracy i to często w takich miejscach, gdzie właśnie ta praca jest najcięższa. Korzyścią z tej pracy fizycznej, bo to była ciężka fizyczna praca, jest otrzymanie racji żywnościowych, co jest niebagatelne w tym czasie.
A jak patrzymy na te wątki, no czy to kształtują się jakby, nim jeszcze pojawią się te kolejne fale z różnych kierunków polskiej ludności napływowej, no to mamy do czynienia też z pewnym takim światem, w którym jest wiele czynników, które decydują o różnych rzeczach, bo w końcu jeszcze wciąż jest Armia Czerwona, która po pierwsze jest, po drugie no prowadzi jeszcze walki, bo przypomnijmy, że do maja tak naprawdę prowadzi walki z oddziałami niemieckimi na Mierzei Wiślanej i na Półwyspie Helskim. Mamy do czynienia no, z zorganizowanym i niezorganizowanym rabunkiem, który prowadzą żołnierze Armii Czerwonej. Przypomnijmy, że to jest taka armia, dla której to wszystko, co trofiejne, jest bardzo ważne i to zarówno na tej płaszczyźnie oficjalnej, jak i tej indywidualnej. No i mamy te czynniki polityczne, które są też ważne, czyli ten polski czynnik, który podkreśla powrót Gdańska do macierzy i konieczność uruchomienia nowego życia, co jest do pewnego stopnia sprzeczne też z tą działalnością. No przypomnijmy właśnie to, co dzieje się na terenie wielkich zakładów, w których duża część ich wyposażenia no, jest ładowana na wagony i wyrusza w głąb Związku Sowieckiego.
Więc jest oczywiście konflikt między wojskowymi, Armią Czerwoną i administracją polską. prezydent Franciszek Kotus-Jankowski skarży się w raportach, że wywożone jest mienie z zakładów, a ludność cywilna donosi, że nie tylko kradzione są, że jest kradzione mienie ruchome, przez to rozumie się nawet zwierzęta gospodarskie. Więc tutaj skala tej kradzieży jest na pewno spora, ale to nie jest jedyny problem, dlatego że w ramach samej ludności polskiej też są różne sprzeczne często grupy interesu. Działa na terenie Gdańska kilka grup inicjatywnych, które mają zapoczątkowywać działanie administracji cywilnej. I teraz one wydają często sprzeczne rozkazy. Te interesy są sprzeczne do tego stopnia, że jak w przypadku Oliwy mamy nawet do czynienia z próbą powołania osobnego ośrodka administracyjnego, czyli nawiązania do historii Oliwy jeszcze sprzed 1926 roku, kiedy była samodzielną gminą miejską. Więc tutaj jest jakby wiele konfliktów interesów między wojskowymi i administracją cywilną, a między ludnością napływową a ludnością miejscową, ale też wewnątrz samych struktur władzy, które rywalizują ze sobą o władzę, ale też o zasoby, dlatego że te zasoby są skromne. Na przykład chyba takim największym konfliktem, który ówcześnie się rozgrywa, to jest bój o mieszkania. Dlatego że bardzo szybko ci nowi przybyli orientują się, że po prostu tych mieszkań niedługo zacznie brakować, że potrzebni są ludzie do pracy, ale nie ma ich gdzie pomieścić. No i w związku z tym zaczynają się boje o mieszkania, które polegają na tym, że ten, kto może i ma większą siłę przebicia, zajmuje mieszkania i po prostu stara się potem to mieszkanie wybronić przed potencjalnymi agresorami. Im bardziej atrakcyjne lokalizacje, gdzie zniszczenia były mniejsze, gdzie domy były bardziej okazałe, gdzie szybciej uruchomiono media, czy gdzie była szansa, gdzie lepiej skomunikowane, tego rodzaju miejsca po prostu były, cieszyły się ogromnym powodzeniem. I one są zajmowane w pierwszej kolejności przez wojskowych, przez członków aparatu bezpieczeństwa, milicji obywatelskiej, przez władze miasta, które również rezerwują sobie ten przywilej, żeby kwaterować urzędników w takich miejscach, wreszcie przez zwykłych osadników, którzy również szukają lokum, na przykład pytając się na dworcu kolejowym, gdzie takie ewentualne mieszkania można znaleźć, i za skromną opłatą otrzymując informację, że mogą jeszcze pojechać to tu, to tam.
A jeśli byśmy mieli się już oderwać od tego, tych pierwszych tygodni i troszeczkę popatrzeć na tę perspektywę lat 45, 46, 47, to jak ten wielki ruch ludnościowy przebiegał? Znaczy, jak wysiedlano Niemców, a jak pojawiały się z kolei kolejne fale z głębi Polski, a przede wszystkim ze wschodu?
Muszę powiedzieć, że ten proces wysiedleń przebiegał w Gdańsku szybko. Jeśli porównamy z innymi miastami, takimi jak Wrocław i Szczecin, i że pierwsze informacje o tym, jaki był stan ludności, nie wiem na ile to można traktować tak dosłownie, ale to mówiono, że pisano 134 tysiące, z czego 8,5 tysiąca ludności polskiej. Teraz ta proporcja się bardzo szybko zmienia. To znaczy w przeciągu roku czasu ta proporcja zostaje odwrócona. Czyli tutaj widzimy, jak szybko dochodzi do pozbycia się ludności niemieckiej, która albo sama decyduje się na opuszczenie miasta, albo jest do tego zmuszona. I w miejsce tych ludzi opuszczających Gdańsk, co ma miejsce no, najpierw w ramach dzikich wysiedleń, a potem jest regulowane zarządzeniem wojewody gdańskiego w sierpniu 1945 roku. W miejsce tych ludzi pojawiają się nowi osadnicy i to są ludzie z rozmaitych regionów. To są tak zwani repatrianci, czyli ludzie na przykład z Wilna i ze Lwowa, ale to są też tak zwani przesiedleńcy, czyli ludzie z centralnej Polski, z południowo-wschodniej Polski, z poznańskiego, z łódzkiego i tak dalej, taka jest okolic Bydgoszczy, z Kaszub też. Więc ci ludzie też przybywają do Gdańska. Ich jest większość, to znaczy więcej jest, najwięcej jest owych przesiedleńców. I oprócz tego jest jeszcze ludność, która ma prawo tutaj zostać. To znaczy w wyniku rehabilitacji i weryfikacji narodowościowej część miejscowych, czyli tak zwanych dawnych gdańszczan, uzyskuje prawo pozostania tutaj, co wiąże się również z prawem no, zatrzymania domu czy majątku. Więc z tego rodzaju mieszanką i wymianą ludności mamy do czynienia. I tak jak powiedziałem, do początku, to znaczy ten proces się odbywa bardzo szybko i do początku 1947 roku, czyli w praktyce to jest półtora roku, to w zasadzie mamy do czynienia z taką sytuacją, że Niemców właściwie w Gdańsku nie ma. Są ludzie, którzy zostali zweryfikowani narodowościowo. Oni nie zawsze mogą mówić płynnie po polsku. Ci ludzie są, czyli ci tak zwani dawni gdańszczanie. Oni stanowią mniej więcej dziesiątą część populacji w owym czasie.
Gdy patrzymy na te nowe społeczeństwo, ono się kształtuje pod wpływem tych zewnętrznych czynników, czyli tego, jak aparat władzy wyobraża sobie relacje pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. No, na to nakłada się ten proces, bym powiedział, perelizacji czy komunizowania Polski. Czy też tak naprawdę mamy do czynienia też z kształtowaniem się pewnych naturalnych jakby skłonności i działań społecznych, w którym no, pewne czynniki biorą górę, a któreś są mniej ważne. No, jak wyglądają na przykład relacje pomiędzy tymi przybyszami ze wschodu, tymi, którzy są z Kaszub, a na przykład autochtonami, bo to też bardzo ciekawe. Zresztą ja pamiętam taki artykuł pani Sylwii Bykowskiej na temat właśnie tej mniejszości, dawnej polskiej mniejszości w Gdańsku i jej roli w tym początku. Roli często bardzo trudne i bardzo ciężkie, no bo to jest taka sytuacja, w której te osoby bywały często obywatelami drugiej albo trzeciej kategorii i wciąż pomawianymi o to, że są w rzeczywistości Niemcami.
Tak, rzeczywiście położenie tych ludzi jest trudne, zarówno jeśli myślimy o kwestiach materialnych, jak i po prostu ono psychologicznie jest trudne. No, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że najpierw mieszkają oni w wolnym mieście Gdańsku, gdzie przecież zaczyna się fala prześladowań. W roku 1939 to tylko się zmienia na niekorzyść. Dochodzą do tego wywózki, obozy pracy, Stutthof, nawet rozstrzelania. I teraz kolejna degradacja w trakcie wojny. Ludzie ci tracą majątki, muszą wykonywać pracę na rzecz ludności niemieckiej. No i teraz nadchodzi rok 45, dramatyczna sytuacja ludności cywilnej w marcu 45.
Gwałty, rabunki, powiedzmy to roku. Wprost.
Tak, tak. I teraz no przecież ci żołnierze, którzy dokonują tego rodzaju czynów, oni no ani nie mają dobrej woli, ani możliwości, żeby no teraz rozstrzygać, kto tu jest dawną gdańszczanką, prawda? Więc tak naprawdę te kobiety to są albo dzieci, albo kobiety, albo osoby starsze, bo to głównie tych ludzi znajdują w piwnicach, żołnierze radzieccy. Więc one przeżywają tą traumę marca 45 roku i nadchodzących dni, bo przecież to nie kończy się w marcu. No dobrze, no i teraz próbują udowodnić, no chwilę, ale my jesteśmy z rodziny polskiej albo z rodziny mieszanej, mówimy po polsku.
Albo jesteśmy Kaszubami, którzy się osiedlili w Gdańsku, bo też o tym trzeba pamiętać. Była to dość liczna grupa, która, no mówiąc najkrócej, była nie niemiecka. To byli na przykład ludzie, którzy się z Kaszub osiedlili w mieście. Przypomnijmy, że taki był nawet zresztą zwyczaj, że duża część służby domowej w niemieckich domach w Gdańsku to byli Kaszubi.
No właśnie, więc nie zapominajmy też o Kaszubach. I teraz zaczyna się ta nowa faza i co? I no, ci ludzie oczekują, że w końcu wreszcie doświadczą jakiegoś uznania albo przynajmniej stabilizacji. Ale okazuje się, że nadal traktowani są jako ludzie gorszej kategorii. Dzieci są wytykane palcami w szkołach. Ludzie ci wykonują często znów dalej prace fizyczne, gorzej wynagradzane. Mało tego, są grabieni ze swoich majątków, czasami z premedytacją. Ja natrafiłem na takie historie, w których ci nowi polscy osadnicy, wiedząc o tym, że mają do czynienia z Polakami, zachowywali się tak, jakby mieli do czynienia z Niemcami, dlatego że chcieli przejąć majątek, meble, ale przede wszystkim mieszkania tych ludzi, których zastali w Gdańsku. I potem toczyły się procesy sądowe, dlatego że ludzie ci ostatecznie przechodzili weryfikację narodowościową. To był taki proces, który miał potwierdzić polskość tych ludzi, i który ci ludzie traktowali jako upokarzający w świetle tego, co powiedziałem wcześniej. I teraz oni z powrotem no, wygrywają taką sprawę sądową. No i co? No i wprowadzają się do tej rodziny, która ich wyrzuciła z mieszkania, dlatego że to są już czasy przymusowego kwaterunku. Więc tego rodzaju dramatyczne zupełnie historie są na porządku dziennym. I co jeszcze, i teraz trudno się dziwić tym ludziom, że oni w stalinizmie decydują się w dużej części, ci gdańszczanie, decydują się na wyjazd do NRD, a potem do Republiki Federalnej Niemiec.
Przypominam, że profesor Piotr Perkowski, autor między innymi książki Gdańsk, miasto od nowa, jest moim rozmówcą. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wojciech Szuleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moim dzisiejszym rozmówcą, no niestety ostatnio, tak jak ostatnio zawsze przez Skype'a, jest profesor Piotr Perkowski z Uniwersytetu Gdańskiego, autor między innymi książki Gdańsk, miasto od nowa, i o tym próbujemy porozmawiać, czyli o tym, jak powstawało to nowe miasto, to nowe społeczeństwo gdańskie po marcu 1945 roku. A kiedy następuje jakiś rodzaj względnej stabilizacji? Znaczy, czy to jest rok 1947, 1948, kiedy można powiedzieć już o tym, że mówiąc najkrócej, te elementy przemocowe w tym społeczeństwie zaczynają słabnąć. No i pojawia się ten nowy ład, niezależnie od tego, jak bardzo na przykład on z kolei podlega tym fluktuacjom politycznym związanym z PRL-em.
No tak, to jest bardzo dobre pytanie. No, żyjemy teraz w czasach pandemii i wydaje mi się, że oczywiście to porównanie jest trochę ryzykowne, ale wydaje mi się, że psychologicznie rzecz biorąc, jeśli myślimy o pewnych emocjach, to było to trochę podobnie. To znaczy takim przełomem była wiosna 1946 roku. Dlaczego wiosna 1946 roku? Dlatego, że no, zima była doświadczeniem ciężkim no, ze względu na... Mówię o roku 45 jeszcze. Na ogromne fale uchodźców, które przybywają do Gdańska, trudne warunki atmosferyczne i zbliżające się natarcie Armii Czerwonej. No i to wszystko ustępuje po marcu 45 roku. No ale tak jak już sobie powiedzieliśmy, życie w powojennym Gdańsku jest nadal bardzo, bardzo trudne. To jest taki okres przejściowy. Ludzie walczą o byt. I teraz... Dopiero po upływie roku, czyli wtedy, gdy po przejściu kolejnej zimy, można powiedzieć, że następuje pewnego rodzaju taka rodzaj odpoczynku, czy jakby odejścia tych negatywnych emocji, można powiedzieć, relaksu. Widać pewne oznaki tego, że mieszkańcy Gdańska zaczynają wreszcie cieszyć się życiem. Oczywiście ta radość, są takie momenty w roku 45, kiedy ta radość również występuje, wieść o zakończeniu wojny i tak dalej. Natomiast jeśli myślimy o takim oddechu mieszkańców Gdańska i o tym, że oni zaczynają się czuć trochę jak na swoim, odczuwają pewnego rodzaju stabilizację, życie wciąż jest ciężkie, ale coraz więcej zadowolenia z tego życia się pojawia, to myślę, że to jest właśnie wiosna 46 roku. No też piękna pogoda oczywiście robi swoje. A także to, że można powiedzieć, że zima jest pewnego rodzaju, jakby wstrzymuje rozmaite procesy, które już toczą się w Gdańsku w 45 roku. Na przykład pojawia się sezonowe bezrobocie i to ustępuje wiosną 46 roku. Podobnie jest z epidemiami, które zaczynają ustępować, a których po prostu i urzędnicy, i mieszkańcy nadzwyczajni w świecie się boją, bo sytuacja w roku 45 jest dramatyczna, jeśli chodzi o choroby zakaźne w Gdańsku. O tym musimy pamiętać. Ona znowu, tutaj analogia do współczesnych czasów, ona przypomina trochę tą sytuację, jaką mamy dziś.
Gdy patrzymy na kształtowanie się tej nowej społeczności miejskiej, to czy czynnikiem sprawczym tak naprawdę jest władza, która kształtuje jakby na nowo, układając te klocki społeczne? Czy są też czynniki takie autonomiczne? No przypomnijmy, że na przykład mamy do czynienia z tworzeniem się dwóch uczelni. Do pewnego stopnia poprzez transfer profesorów zresztą z dawnych uczelni polskich, czyli mówię o Akademii Medycznej i o Politechnice Gdańskiej. Na ile to było tak, że to było autonomiczne, a na ile to było tak, że władza mówiła, a teraz będziecie tutaj w Gdańsku pracowali i tworzyli tą nową naszą społeczność. Mówiliśmy o tym wątku związanym z przybyciem ludności z Kresów. Na ile to było tak, że oni byli świadomi, że stanowią jakąś społeczność, która w miarę zwartą, która przemieszczała się właśnie z tych, szczególnie Kresów północno-wschodniej Polski, a na ile jest to tak, że po prostu w Gdańsku tworzył się taki nowy amalgamat i dopiero po jakimś czasie orientowaliśmy się, że nie wiem, w bloku naprzeciwko jest też ktoś na przykład, kto był naszym sąsiadem w Wilnie.
Tak, no tutaj poruszył pan przynajmniej dwa wątki. To jeśli myślimy o takiej spontaniczności, na ile decyzje władz wpływały na to, co działo się w Gdańsku, a na ile wpływ na to miała ludność miejscowa, to oczywiście nigdy nie jest, to zawsze jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że jednak w tym pierwszym okresie to jest trochę tak, że władza sobie, a ludzie sobie. To znaczy niezależnie jakie rozporządzenia władza wprowadzi, to ludność i tak będzie się zachowywać często wbrew tym rozporządzeniom. Przykłady? Rozmaite regulacje dotyczące handlu ulicznego. No, gdańszczanie się do tego nie stosują. Tutaj zwycięża ta potrzeba, żeby szybko coś nabyć, korzystnie sprzedać, tanio kupić i tak dalej. Podobnie jest z zakazami dotyczącymi, nie wiem, posiadania broni palnej. Więc przypominam, że to jest czas, w którym formalnie przynajmniej za posiadanie broni palnej może grozić bardzo surowy wyrok. I teraz, czy gdańszczanie się do tego stosują? No nie, dlatego że w nieoficjalnych rozmowach mowa jest o tym, i to często urzędnicy mówią cywilom, że lepiej mieć jednak jakąś broń w domu, bo po prostu można być ofiarą napaści i wtedy wiadomo, jak się sam nie wybronisz, to będziesz miał problem.
Sami swoi troszeczkę taka scena, tak?
Dziki zachód, bo często też było to porównywane do dzikiego zachodu. Taka metafora się pojawia. Więc tutaj myślę, że właśnie mamy do czynienia z tego rodzaju procesem. Takimi spontanicznymi zachowaniami jednostek, które są w znikomym stopniu regulowane przez władze miejskie. Inny przykład, we wrześniu 45 roku Właśnie przybywają transporty z nowymi osadnikami. Oni są wyładowywani na rampie kolejowej na dworcu i co? I mają czekać na decyzję urzędników, którzy mają ich rozparcelować do mieszkań. Ludzie ci czekają, 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 decyzje nie nadchodzą, dlatego że to jest pierwszy moment, w którym no, władze miejskie zdają sobie sprawę, że po prostu one nie posiadają odpowiedniej wiedzy, gdzie można tych ludzi ulokować i że najprawdopodobniej baza lokalowa jest no, też już
zagospodarowana.
Zagospodarowana. I że pierwsze trzeba by przeprowadzić jakieś kontrole, żeby ustalić w ogóle kto gdzie mieszka i dlaczego i wtedy ewentualnie tych ludzi tam umieścić. I to trwa oczywiście. No ale w międzyczasie z tych bodajże kilku tysięcy ludzi, którzy przebywają we wrześniu na dworcu, no to w ciągu tygodnia, dwóch tylko jakieś pojedyncze rodziny właśnie oczekują tej ostatecznej decyzji, kiedy urzędnicy mogą ich gdzieś zakwaterować, ponieważ w międzyczasie ludzie po prostu zasięgają języka, podpytują kolejarzy i są rozwożeni po Gdańsku. Niektórzy próbują na własną rękę, więc tak to się odbywa i to znowu pokazuje, że po prostu władze mają tutaj znikomy wpływ na to, gdzie ludzie ostatecznie zamieszkali. Czy to oznacza, że władze były nieudolne? No nie, dlatego że można powiedzieć, że w ówczesnej sytuacji one nie miały możliwości, żeby skutecznie tym zawiadywać. A to, co mogły robić, wydaje mi się, że robiły skutecznie. No, dowodem na to jest to, że w sumie nie było jakiejś pandemii w Gdańsku, że szczególnie, że szybko uruchomiono transport, szybko odgruzowywano. Więc można powiedzieć, że były takie obszary, gdzie władze miejskie w miarę tych skromnych możliwości, jakimi dysponowały, radziły sobie całkiem nieźle. Także zagadnienie jest skomplikowane.
Zacząłem też ten wątek związany z tymi poszczególnymi grupami, które się osiedliły. No, cytując trochę z pana książki, Bosy Antek, Leniwy Rusek czy Volksdeutsch. Jak układały się te relacje w tym 1947-1948 roku, kiedy jakby wyłoniły się te różne, liczne już w tym momencie grupy, które tworzyły tą nową gdańską społeczność?
One nadal są niezmiernie ważne, to znaczy wydaje mi się, że nie możemy jeszcze mówić o społeczności Gdańska w takim znaczeniu, że
jesteśmy ludzie Gdańszczanami.
Jesteśmy Gdańszczanami, tak. To jest proces.
To najwyżej mogli powiedzieć ci, którzy byli z mniejszości przedwojennej gdańskiej.
Tak, ci mogli powiedzieć, ale oni z kolei jakby raczej tego nie mówili, dlatego że obawiali się, że
to potraktują ich jak Niemców.
Tak. I dlatego wydaje mi się, że no badania socjologiczne, które były prowadzone już w latach 60. w Gdańsku, no wskazują na to, że tutaj zmiana pokoleniowa miała ogromne znaczenie. Czyli jakby te dzieci, które w Gdańsku zaczęły uczęszczać do szkół, one będą tym pierwszym pokoleniem, które w latach 60. będzie mówiło o sobie, czy będzie siebie odbierało jako właśnie pokolenie gdańszczan powojennych. Natomiast to starsze pokolenie to jest trochę tak, że oni się definiują właśnie w zależności od miejsca, z którego przybyli. Więc na przykład warszawiacy. No, warszawiacy nie są lubiani przez pozostałych, dlatego że na przykład uważa się, często słusznie, że oni zajmują kluczowe miejsca w administracji publicznej, że po prostu się panoszą, rozpychają łokciami. O tych ze wschodu z kolei mówi się, że oni są często źle wyedukowani, po prostu głupi i że to jest jakaś ludność wiejska, co nie było zresztą zgodne z prawdą, bo stosowano raczej takie kryterium, że ludność miejską starano się lokować w miastach, a ludność z terenów wiejskich starano się osiedlać na wsi. Więc tak, no i teraz więc mamy do czynienia z takimi antagonizmami i ludzie siebie raczej postrzegają właśnie jako tych pochodzących z Łodzi, z Kresów, z Warszawy i tak dalej, i tak dalej.
No tutaj teraz... ja muszę powiedzieć, że nie jest to może badanie socjologiczne, ale powiem w ten sposób, że jak pan opowiadał o tych warszawiakach, strasznie mnie pan rozśmieszył, dlatego że moi obydwoje rodzice są urodzeni w Warszawie, przyjechali do Gdańska po wojnie na studia, a ja jestem tym pokoleniem lat 60., które o sobie mówiło tak. Już gdańszczanie, także muszę powiedzieć, że trafił pan idealnie.
No dobrze, no to właśnie jeszcze warszawiakom zawdzięczamy nieszczęsną starówkę, która się nieszczęsna. Dlaczego mówię nieszczęsną? Ja lubię to określenie starówka. Dlaczego je lubię? Dlatego, że ono ma w sobie coś takiego, można powiedzieć, swojskiego. Natomiast no, ono rzeczywiście historycznie rzecz biorąc, no, to jest, można powiedzieć, taka narośl, która została przyniesiona przez warszawiaków do Gdańska. Dlatego, że no, mówiąc o głównym mieście, nie można mówić o starym mieście, bo stare miasto na Śródmieściu jest gdzie indziej. Teraz, natomiast mówimy o starówce i tak mówili turyści i językoznawcy, historycy bardzo to krytykowali i mówili, nie wolno, nie wolno, nie wolno tak mówić, no ale uzus językowy swoją drogą zawsze idzie.
No tak, ale podejrzewam, że współcześni warszawiacy też mają problem z rozróżnieniem nowego i starego miasta w Warszawie. Po prostu myślę, tak. Że tak naprawdę mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie wywodzą się z danej społeczności i coraz liczniej funkcjonują w tym nowym społeczeństwie. I to chyba jest bardzo ważny element tej gdańskości nowej, czyli mówiąc najkrócej, tego odkrywania no, tych wcześniejszych rzeczy, które się tu działy, albo też tych swoich korzeni, które się ze sobą przywoziło. No tutaj Wajzer Dawidek jest tym takim no, literackim elementem, który jest dla tej narracji, opowieści o tych początkach Gdańska chyba bardzo ważny.
Tak, mamy tutaj do czynienia z takim też oswajaniem miejsca, prawda, różne tam ulice Wileńskie i tak dalej. I z takim też właśnie no, jakby próbą zaadaptowania tego miejsca do swoich potrzeb i do tych też małych oswojenia tego miejsca.
Ale też odnoszę wrażenie, że tu mamy też różne narracje, bo co by nie powiedzieć, no ja jeszcze właśnie będąc tym pokoleniem, które pamięta lata 60., mogę powiedzieć, że to była końcówka tego procesu zacierania niemieckich śladów w mieście. Taki proces też postępował. Równocześnie, no mówiąc najkrócej, tak jak to wszystkie dzieciaki, myśmy śledzili akurat te wątki przeszłości, bo one były atrakcyjne. Więc to też jest ciekawy proces, w którym z jednej strony pojawia się owe szukanie korzeni dawnych, a równocześnie ich zacieranie.
Tak, i rzeczywiście, no jakby tak, czyli z jednej strony można mówić o tym, że ci młodzi, czy dzieciaki, czy młodzież, oni jakby zaczynają śledzić pozostałości tego dawnego Gdańska. I to jest właśnie rzecz, która się rozgrywa gdzieś już tam w późnym komunizmie. Z drugiej strony na to jeszcze nakłada się próba rehabilitacji jednak tej przeszłości. Ona idzie dwutorowo. Zarówno przez władze, które oficjalnie w związku z uznaniem, z powstaniem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, no jakoś muszą tych Niemców oswoić. I to rzeczywiście taki zwrot następuje w stalinizmie. To jest pierwszy etap, kiedy zaczyna się trochę zmieniać ta polityka względem dawnych gdańszczan. To się zmienia na korzyść jeszcze bardziej na początku lat 70. I można powiedzieć, że od tego momentu wraz ze zmianą pokoleniową, ale po prostu też pewnego rodzaju modą na dawny Gdańsk, też dochodzi do głosu taki dyskurs dotyczący tego naszego Gdańska, który jest z jednej strony polskim, gdańskiem, ale z drugiej strony ma właśnie bardzo tą ciekawą niejednoznaczność, która nie jest już interpretowana tylko i wyłącznie jako coś negatywnego. I tego rodzaju dyskursy, one się bardzo popularyzują i mam wrażenie, że one takie swoje apogeum przeżyły już po transformacji ustrojowej.
Na początku lat 90. No a teraz z kolei odnoszę takie wrażenie, że ci, którzy w tym dyskursie uczestniczyli, czasami są przez młodsze pokolenie wstawiani do kąta jako miłośnicy wolnego miasta. Ale to zupełnie inny wątek i nie chcę otwierać tej puszki Pandory. Ale wróćmy do pana książki, bo to jest też ciekawy wątek. Ta nowa edycja zawiera pewien wątek, który chciałbym, żebyśmy na koniec poruszyli. W którym momencie tak naprawdę mamy do czynienia z czymś, co moglibyśmy nazwać początkiem trójmiasta? miasta. Czy ja tak sobie myślę tak czysto technicznie, że wtedy, kiedy te niemieckie S-bany zaczęły jeździć pomiędzy Gdańskiem a Gdynią? Czy tak naprawdę już wcześniej można mówić o tym, że istnieje pewna naturalna dążność do tego, żeby Gdynia, Sopot i Gdańsk tworzyły to jedno, ten jeden organizm miejski?
Już w trakcie okupacji pojawia się taka myśl wśród decydentów niemieckich, że może warto by powołać coś, co nazwano Wielkim Gdańskiem. I teraz do tej idei może nie tyle się wraca, bo to jednak jest zupełnie jakby inne realia. No, nie przewidziano tego, że Gdańsk, Sopot i Gdynia takim zrządzeniem losu zupełnym nagle
znajdą się w jednym państwie.
Tak, tak. A wcześniej określone inwestycje były kształtowane tak, żeby jednak
ze sobą konkurować.
Konkurowały, a teraz mają współpracować. No i co jest bardzo ciekawe i co właściwie ja jakby zwróciłem moją uwagę w źródłach, wtedy gdy zbierałem materiały do pierwszego wydania książki, to już jakby zacząłem kolekcjonować te materiały, ale jakby nie zebrałem wystarczająco dużo tych materiałów i potrzebowałem czasu, ale napisałem taki nowy rozdział w drugim wydaniu, które właśnie teraz się ukazało, dotyczący właśnie integracji Trójmiasta i jaką rolę miał spełniać w tej integracji Gdańsk. I wydaje mi się, że to niezmiernie ciekawe i ważne, że właśnie myślano o przyszłości Gdańska już po wojnie, bardzo wcześnie, bo już w zasadzie w 1945 roku. Już myślano o przyszłości Gdańska w ten sposób, i to nieodległej przyszłości, w perspektywie kilku lat, że właśnie Gdańsk, Sopot i Gdynia będą jednym ośrodkiem miejskim. Wtedy nie używano nazwy Trójmiasta, ono pojawia się parę lat później. Nawet muszę powiedzieć, że znaleźliśmy, bo to współpracowałem z jednym z moich studentów, znaleźliśmy, wydaje nam się, najwcześniejsze określenie użyte przez władze miejskie w kontekście polityki mieszkaniowej. To tam jesienią 1948 roku po raz pierwszy użyto Trójmiasto, oto określenie Trójmiasto. Takie, tam znaleźliśmy w dokumentach takie określenie i teraz wcześniej już jest jakby pomysł na to, żeby powstał jeden ośrodek. No i gdańszczanie mówią już w 1945 roku, władze Gdańska mówią: bardzo dobrze, mamy już województwo gdańskie, no to teraz co? No, Gdańsk jest tym ośrodkiem wojewódzkim, no to naturalnym kolejem rzeczy jest włączenie Sopotu i Gdyni do Gdańska, żeby powstał właśnie ów Wielki Gdańsk. Na to gdynianie mówią: zaraz, zaraz, ale to przecież Gdynia była polskim miastem. I z jakiej racji Gdańsk ma być tym wiodącym ośrodkiem? My absolutnie się nie zgadzamy na to. Następuje interwencja w Warszawie. Sopot rozgrywa swoją własną grę, próbuje jakoś balansować między tymi dwoma sąsiadami. Ale jednocześnie mimo tych konfliktów jest też generalna zgoda co do tego, że w przyszłości jednak wydaje się to niesamowicie logiczne, że powinno być jedno miasto nad Zatoką Gdańską. To jest bardzo wyraźny głos słyszany zarówno wśród decydentów, jak i architektów i planistów, bo oni tu odgrywają też bardzo dużą rolę w kształtowaniu tego dyskursu, jak i dziennikarzy. I wszyscy oni właśnie piszą o tej idei powstania Nowego Gdańska. I ja właśnie w swojej książce śledzę jakby losy tej idei aż do końca komunizmu.
A jak pan patrzy na te elementy realne, no, czyli rzeczywiście, czy to kwestia tej komunikacji, czyli szybkiej kolei miejskiej, to był taki element, który stał się takim integratorem, czy też no właśnie na tym etapie żeśmy się tak naprawdę zatrzymali, bo chyba do pewnego stopnia żeśmy się na tym etapie zatrzymali. Są to dziś miasta obok siebie, korzystające ze swoich usług komunalnych i miejskich, ale tak naprawdę miasta, które nie tylko, że są wciąż obok, a nawet często ze sobą nadal konkurują.
Tak, ma pan rację, że kulminacją tego procesu było powstanie szybkiej kolei miejskiej. Tylko że właśnie na szybką kolej miejską pierwotnie Patrzono jakby na początek zjednoczenia. To miało być nie tylko po prostu pociąg, który będzie przewoził ludzi do pracy, ale no, po prostu on będzie funkcjonował w ramach jednej metropolii. To się nigdy nie stało. Tych inicjatyw było zresztą więcej, tylko że jakby z upływem lat one stawały się coraz bardziej iluzoryczne. Ale wciąż jakby z tyłu głowy miano tą ideę, że to jest tylko początek. Tutaj Andrzej Piskozu był wielkim orędownikiem takiej właśnie integracji, która prowadzi do zjednoczenia. Tu on stawiał na Gdańsk, jako na ten wiodący ośrodek. I też wreszcie no, tych inicjatyw było zdecydowanie więcej i na przykład Jerzy Surdykowski w Perspektywach w 1970 roku pisał o mieście Gdańsku w 2020 roku i opisywał, jak to właśnie gęsta sieć połączeń kolejowych, jak to osiedla miejskie, pasy zieleni, bardzo mobilna ludność i tak dalej, drogi szerokie będą łączyły te trzy ośrodki miejskie. Nazwał to miastem pierścieniem i w zasadzie przewidział dobrze przyszłość. Jedynej rzeczy nie przewidział. On pisał o tym, że to będzie jeden Gdańsk. Jeden wielki Gdańsk. I to jest jedyna rzecz w tej jego wizji z artykułu z 1970 roku, która się nie wydarzyła, a wszystko inne bardzo dobrze opisał.
Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Trochę żeśmy rozmawiali o przeszłości, ale też właściwie prawie żeśmy doszli do współczesności. Ja wszystkim polecam Państwu, szczególnie to nowe wydanie książki mojego dzisiejszego rozmówcy, profesora Piotra Perkowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, w którym właśnie ten wątek trójmiejski jest. Bardzo jeszcze raz dziękuję, panie profesorze, za rozmowę i mam nadzieję, że wrócimy do niej, żeby porozmawiać właśnie chyba bardziej szczegółowo o tych latach 50., 60. i 70., które z całą pewnością wymagają też takiego szczegółowego umówienia.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za zaproszenie do audycji.
Co za historia w Radiu Gdańsk.